Dzień dobry, Dariusz Bugalski, witam Państwa serdecznie. Zapraszam na majówkowy odcinek K3. Będziemy rozmawiali o odpoczynku. Tak szczerze mówiąc, to myślałem, że nic z tego nie wyjdzie. To takie zwierzenia zza kulis, tajemnice K3, jak jakiś serial nowy. Bo podłączałem wszystko i zaczęło tak potwornie brzęczeć, no to myślałem, że nic z tego. No ale podjęliśmy z moją rozmówczynią ostatnią, rozpaczliwą próbę. Wzięliśmy mikrofony do rąk, żeby się odsunąć jak najdalej, bo tam się może coś sprzęga. No i tak jak pieśniarz i pieśniarka, stanęliśmy naprzeciwko siebie. Jakoś poszło. No chyba kosmos interweniował. O kosmosie też będziemy rozmawiali. Ale głównie to o odpoczynku. Zapraszam.
Komedia. Nigdy tak
ale
nie
słychać
robiłem
mnie?
Tak audycji, że tak stoimy jak pieśniarze na scenie. Pieśniarz,
lepiej tak
pieśniarko.
Niż wcale. Ale tak mnie słychać, czy nie?
Słychać, wiesz.
Nie brzęczy?
O dziwo, o cudzie.
No to tak zrobimy. Szklanka wody na ochłodę i ten.
To twoje zdrowie.
Ile to zajmie?
Godzinę.
No dobra, bo ja muszę tak właśnie o 17.30 skończyć, więc
skończymy.
Mamy godzinę 10.
Nawet 10. No to świetnie, to już zaczęliśmy, bo już to się nagrywa.
Nasze radosne próby
Droga
w Teatrze Życia.
Karpińska, dzień dobry.
Dzień dobry, witam.
Jak się cieszę, że mnie zaprosiłaś i nas zaprosiłaś do siebie. Będziemy rozmawiali o odpoczywaniu.
Mm.
Dobrze by było wybrać jakiś motyw z twoich licznych zainteresowań i praktyk, bo ty jesteś kobietą renesansu. Zajmujesz się jogą, metodą Wima
Hofa.
Uima czy Wima?
Uima.
Jeszcze różnymi innymi cudami. Ale dzisiaj proponuję, żeby to było o czymś, co się nazywa, jak to się nazywa, powiedz.
Somatic Experiencing.
No właśnie o tym. Tutaj jest dużo takiego poziomu bazowego, prawda? Z którego można by dalej pójść w różne strony. Wizja tego podcastu jest taka, że wędrujemy na górę K3, pod górkę, to i tak jest ciężko jeszcze za tobą nadążyć. No nie wiem, ty jesteś tak bardzo usportowiona, że tak powiem, że...
Tempo mojego życia. Mam szerokie doświadczenie w takim bieganiu, a potem hamowaniu i staram się w tym szukać równowagi, czyli właśnie łapać odpoczynek pomiędzy, a nie wtedy, kiedy już naprawdę muszę. To hamowanie wszystkim nam jest, szczególnie teraz w tych dzisiejszych czasach, bardzo, bardzo, bardzo potrzebne.
No to zaczynamy. No to zaczynamy hamować. Od czego?
Ja bym zaczęła może w ogóle od takiej rzeczy, która jest punktem wyjścia do jakiejkolwiek pracy ze swoim ciałem, ze świadomością zmęczenia, przeciążenia, czyli odczucia. Poczucia tego, jak ja się dzisiaj mam.
No to jak się masz w tym ponurym dniu deszczowym?
Cieszę się na to nasze spotkanie, ale też czuję, że potrzebny jest taki moment osadzenia, ugruntowania i orientacji. Terminy, które są podstawą pracy z naszą psychosomatyką, czyli między innymi z umiejętnością zatrzymywania się.
I ugruntowanie jest najważniejsze?
To zależy od tego, czego potrzebuje nasz system nerwowy, żeby się uspokoić.
No bo na pewno potrzebuje, żeby się uspokoić. I to, no wiadomo, że potrzebujemy stresu, tylko nie takiego, jak mamy, jak doświadczamy go, takiego długotrwałego, chronicznego.
Tak, dlatego, że nasze ciało, wbrew temu, jak bardzo rozwój technologiczny i zdolności w ogóle ludzkiego mózgu zmieniają się na przestrzeni lat rozwoju naszego gatunku, to nasze ciało jest wciąż na etapie ludzi prehistorycznych, czyli ma 3 wzorce reakcji na stres. Jest to walka, ucieczka bądź zamrożenie. Te wzorce sprawdzają się w sytuacjach, kiedy zagrożenie jest fizyczne i krótkotrwałe. Kiedy cały ten koktajl hormonalny, który ma nas uchronić przed niebezpieczeństwem albo pomóc nam z niego wyjść, jest zużyty na realne działanie. Natomiast współczesny człowiek doświadcza przede wszystkim stresu psychicznego i długotrwałego, stresu, z jakim nasz system nerwowy nie jest przywykły sobie radzić.
I to zostaje w ciele. Odpowiednie określenie, czy to jest uproszczenie?
Bardzo trafne określenie i często te najprostsze określenia i najprostsze metody są najlepszymi metodami dla naszego ciała. zostaje w ciele, dlatego że każde doświadczenie jest związane z aktywacją jakiejś gałęzi układu nerwowego, a ta aktywacja to jest po prostu energia. I energia nie ginie, energia musi zostać przekazana dalej. Jeżeli ona nie jest przekazana dalej, chociażby w postaci ruchu, siedzisz, zostajesz z napięciem, stresem, czyli z tym ładunkiem energetycznym, to ona zaczyna być przekierowywana do wewnątrz i tam zaczyna krążyć, aż w końcu może powodować jakieś symptomy, syndromy, dysfunkcje w ciele.
Twój mistrz od Somatic Experiencing, tak to się nazywa, ta metoda?
Tak, zgadza się.
Levin.
Tak, Peter Levin.
Pokazuje na tych swoich różnych występach, wykładach taką sprężynę. Ona powinna tak eksplodować, rozluźniać i wracać.
Tak.
No ale tak się z nami dzieje, że ona zastyga i mamy w ciele napięcie. Jesteśmy zamrożoną, jakby zastygłą sprężyną.
Ta sprężyna może zastygnąć w różnych momentach, czyli możemy mieć w sobie zablokowany na przykład odruch walki, ucieczki, ale możemy mieć też zablokowany odruch w postaci zamrożenia. My to nazywamy dysocjacją, odłączenia od ciała, nieczucie ciała, poczucie bezsilności, bezradności. Różne rodzaje utknięcia tej sprężyny mogą nam się w życiu przydarzać.
Nie chodzi o to, żeby odetkać jakoś,
tak? Tak. Jeżeli byśmy spojrzeli na ten ruch jako ruch do życia, to żeby pomóc tej sprężynie odzyskać dynamikę ruchu i tą zdolność do rozszerzania się i kurczenia. Tym jest właśnie postrzeganie naszego układu nerwowego jako systemu, który pulsuje, czyli rozszerza się i kurczy. Jeżeli jest tylko w rozszerzeniu albo tylko w kurczeniu się, to wtedy zaczyna pojawiać się jakieś zaburzenie, choroba albo dezorganizacja naszego systemu emocjonalnego.
O tych chorobach to chyba nie ma co opowiadać, prawda? Dużo by było
Myślę, że byłoby bardzo dużo. To jest bardzo, bardzo szeroka dziedzina. Tak, to mogą być bardzo znaczące objawy skumulowanego, ukrytego i nierozwiązanego impulsu w układzie nerwowym.
Czy państwo słyszą, co tam się dzieje? O, trochę było słychać?
Trochę może, no to jest...
To jest, no powiedz.
To jest dźwięk dobrze wyregulowanego układu nerwowego, czyli mojego psa, który działa tak, jak powinien działać dobry, zdrowy system nerwowy.
Właśnie słychać nawet tutaj. Leży na kanapie
no
i
właśnie.
Sobie śpi.
Tak, i właśnie śpi, ponieważ był bardzo aktywny. W ciągu dnia był ze mną w pracy i też był na spacerze. Kiedy przychodzi czas niedziałania, przełącza się właśnie na relaks i regenerację.
Po prostu śpi już.
Po prostu śpi już, co niestety w przypadku istot ludzkich nie jest już tak oczywiste.
No właśnie. O tym będziemy rozmawiali. Mm-hmm. Robimy różne kółeczka, dygresje, ale mam nadzieję, że popłyniemy tym nurtem kosmicznym, bo pies się nazywa
Kosmos.
Ale cudownie się nazywa. Być w zgodzie z kosmosem w tym, co ty robisz, co ty proponujesz?
Tak, jeżeli w ogóle spojrzymy na działanie systemu nerwowego człowieka, ten cały ruch pulsowania od właśnie rozszerzania się, kurczenia, aktywności do odpoczynku jest czymś, co jest świetnie znane w kosmosie, w przyrodzie, w naturze i świat właśnie zwierząt czy roślin pracuje cyklicznie, są cykle dużego wysiłku i regeneracji. I to jest coś, do czego my byśmy chcieli dążyć jako istoty ludzkie, by pomóc naszemu ciału zachować zdrowie i też zdolność do samoregulacji. To jest kluczowe słowo.
Ale jesteśmy tą sprężyną spiętą. Brakuje tego rozładowania, jak rozumiem.
Zgadza się.
Ale jak sprężyna jest taka właśnie spięta i jakby to opuścić, no to przecież będzie...
No,
demolka.
Jasne.
To oczywiście. Nie można tak zrobić.
Oczywiście.
Znaczy, można, tylko...
Po to właśnie mamy takie nurty pracy, jak chociażby Somatic Experiencing, gdzie proces rozluźniania tej sprężyny, która na przykład jest zaciśnięta wskutek jakiegoś traumatycznego doświadczenia, powinien mieć etapy i odbywać się w takim tempie i z taką intensywnością, jaka jest możliwa do, nazywamy to, skontenerowania przez nasz układ nerwowy. Nie jest sztuką wrzucić bombę, bo potem ktoś musi po niej posprzątać. Sztuką jest nauczyć się rozbrajać ją tak, żeby nie doszło do spustoszenia.
No ale chyba różnica jest taka, że saper myli się tylko raz, a tutaj można próbować, co?
Można próbować, ale jeżeli zrobi się to nieumiejętnie, to możemy doprowadzić do takiego zjawiska, gdzie ta sprężyna wystrzeli jeszcze wyżej, nazywamy to retraumatyzacją, czyli jeżeli zaczynamy pracować z traumą, czy bo tutaj jakby już zaczynamy zahaczać o temat traumy, jako że Peter Levine głównie pracował właśnie z doświadczeniem traumy.
Ale trauma to jest taki większy, bardziej skumulowany stres, czy nie?
Nie, trauma jest to doświadczenie bardzo subiektywne. Oznacza, że coś wydarzyło się za dużo, za szybko, za intensywnie dla danej osoby. Dla kogoś uczestnictwo w wybuchu gazów, przeżycie tego nie będzie traumą. Nie ma jednego wzorca dla każdego na to, co będzie, a co nie będzie traumą.
Ale odpływamy od głównego nurtu znowu, czy nie? Czy to też może odnosić się do tematu odpoczynku, czyli rozluźniania sprężyny?
Jak najbardziej się łączy, dlatego że często spotykamy się z takim doświadczeniem w naszym życiu, że bardzo chcielibyśmy odpocząć, bardzo chcielibyśmy się zatrzymać, ale nie jesteśmy w stanie. Nie czujemy, że to zatrzymanie jest dla nas regenerujące. Zaczyna budzić jeszcze więcej napięcia w naszym układzie nerwowym.
Ten pies tak bardzo odpoczywa.
Bardzo odpoczywa, tak, tak.
Słychać go na końcu ulicy prawdopodobnie. No dobrze, to teraz chodzi o tę sprężynę i chodzi o to, żeby ona nie wybuchła, tylko żeby po trochu.
Jeżeli rozmawiamy o zdolności do samoregulacji, czyli do właśnie takiego łagodnego rozluźniania tej sprężyny, a kiedy jest potrzeba jej znowu zaciskania, żeby była aktywność, bardzo potrzebujemy czuć swoje ciało, czyli w ogóle podstawą jakiejkolwiek pracy z układem nerwowym, z umiejętnością zatrzymania się, odpoczywania, jest świadomość tego, co ja czuję w ciele. Drobne, małe chwile, kiedy ja się zatrzymuję, zaczynam zauważać, czy ja czuję w ciele napięcie, jeżeli tak, to gdzie je czuję, czy ja oddycham, jak oddycham. To są takie mikromomenty uważności, które kontaktują nas z tą świadomością zacisku i rozluźnienia w ciele. To jest w ogóle podstawa.
Już wstaliśmy, bo tak tutaj się pejzaż akustyczny tego mieszkania układa, że inaczej to byłby potworny.
Nie dość, że chrapiący pies, to jeszcze pogłos.
Więc tak sobie wstaliśmy, rozmawiamy, mamy łatwiej i możemy bardziej poczuć.
Kołyszamy się, bujamy. W ogóle ruch kołysania się jest bardzo pierwotnym ruchem, który uspokaja nasz układ nerwowy. Dlatego na przykład niemowlęta się kołysze w wózkach, w ramionach.
Państwo też mogą wstać, jak nie jadą samochodami. Bardzo zapraszamy.
Ja w ogóle bym zaproponowała właśnie taką bardzo prostą technikę spotkania się ze sobą, która polega na tym, żeby, jeżeli to jest możliwe, wstać, jeżeli możliwe, zdjąć buty i poczuć ziemię pod stopami. Można lekko zgiąć nogi, puścić biodra i zauważyć, że jesteśmy trzymani przez ziemię i że czujemy z tą ziemią kontakt. Poczuć, jaka jest struktura pod naszymi stopami, czy ziemia jest zimna, ciepła, twarda, czy może jest to jakaś miękka powierzchnia, na której stoimy. Po prostu na chwilę zatrzymać się, przekierować uwagę na własne stopy. To jest tak zwany grounding, jedna z podstawowych technik łapania kontaktu z ziemią i z tym, co tu i teraz.
Carole King. Wspaniała piosenka. I feel the earth move under my feet. Czuję, jak ziemia porusza się pod moimi stopami.
As the
crumbling Nie możemy budzić w sobie umiejętności zatrzymywania się, odpoczywania bez kontaktu z naturą. To jest wpisane w konstrukcję układu nerwowego. Samo kojenie w naturze. Same techniki relaksacyjne czy techniki oddechowe nie powodują u ludzi rozładowania napięcia i uspokojenia, ponieważ wewnątrz ich systemu nerwowego jest niedokończony jakiś impuls do ruchu. Dajmy na to, żeby już nie mówić o jakichś dramatycznych przykładach, ale dostajemy maila, gdzie ktoś napisał niezbyt miłe słowa, ale przełykamy tą złość, siedzimy, czujemy w sobie dużo napięcia, ale nic z tym nie robimy. To napięcie krąży w systemie nerwowym, więc żeby móc je prawdziwie uwolnić, trzeba byłoby zrobić jakiś ruch, wyładować to fizycznie, bo do tego jesteśmy zaprogramowani. Chociażby kilka razy wbiec po schodach góra-dół, tak żeby hormony stresu, które uwalniają się w takich sytuacjach, mogły zostać zużyte, a nie krążyły jak tykająca bomba w naszym systemie nerwowym. Po naszych zajęciach na temat stresu firmy na przykład instalowały worki bokserskie i dopiero kiedy to napięcie zostanie uwolnione, ładunek energii z układu nerwowego jest uwolniony, wtedy system nerwowy może zacząć odpoczywać, bo jest jakby wolny od napięcia, które miało służyć do walki albo do ucieczki.
Reakcja stresowa. Trzeba wtedy uruchomić energię, a potem ją wyładować, tak?
Tak.
Znaczy rozładować.
Rozładować. Nasz system nerwowy zna tylko te dwa rodzaje reakcji, jako możliwość rozładowania napięcia. Albo walka, albo ucieczka. A kiedy walka i ucieczka nie jest możliwa, wówczas dochodzi do stanu zamarcia, czyli włącza się inna, bardziej pierwotna gałąź w naszym układzie nerwowym.
To, o czym teraz mówisz, to jest tak mniej więcej jakoś z kręgu teorii poliwagalnej.
Tak, przy czym w teorii poliwagalnej też zwracamy uwagę bardzo na to, że mamy możliwość zmniejszenia traumy czy stresu za pomocą relacji z innymi ludźmi, na przykład kontaktu wzrokowego, znalezienia bezpiecznego miejsca.
To jesteśmy na chyba podstawowym poziomie rozkurczania tej sprężyny. Trochę tam drgnęło, ten grounding, uziemienie jakoś tam nastąpiło. I co dalej? Co możemy zrobić dalej?
Orientacja. Orientacja jest to zaangażowanie naszej głowy, naszych ruchów gałek ocznych, tak żeby zorientować się w przestrzeni. Możemy nawet teraz to zrobić. Możemy się rozejrzeć po tym pomieszczeniu, w którym jesteśmy i znaleźć jakąś jedną rzecz, która nam się szczególnie podoba. Budzi dobre skojarzenia. Bardzo istotny jest w tym ćwiczeniu orientacji również ruch oczu i naszej szyi, czyli to, że nasz system nerwowy bada i skanuje otoczenie, żeby poczuć się bezpiecznie. Jest to coś, co robimy odruchowo, kiedy na przykład idziemy ulicą i nagle coś spadnie. Pierwsze, co robimy, nasza głowa i oczy zaczynają szybko skanować otoczenie, czy to niebezpieczeństwo nam grozi. Takie bardzo proste ćwiczenie, które pomaga naszemu organizmowi wyłączyć bardzo aktywny w stresie układ współczulny w systemie nerwowym.
Szukam teraz tutaj dziury w całym morzu.
Tak.
Jak ja teraz tutaj robię tę orientację, to jednak nie mogę się odkleić od tego, że coś tu jest nie tak z tą akustyką. Szukam tego cholernego źródła. Siedzi w głowie ta reakcja, no w tym wypadku walki, bo ja bym musiał tego drania zneutralizować, jak go znajdę.
To teraz jak mielibyśmy iść w to dalej, powiedz mi, gdzie masz najwięcej napięcia w związku z tą sytuacją, w swoim ciele? Które miejsce zaczyna być najbardziej napięte?
Zamknąć oczy, to lepiej będzie?
Jak czujesz? Niektórym pomaga, innym przeszkadza zamykanie.
Nie, chyba pomaga.
To jak zamkniesz oczy?
Tu, w szczękach.
W szczęce,
Czuję tutaj złość.
Okej, czujesz szczękę, dobrze. A jakbyś miał zauważyć, w którym miejscu w twoim ciele czujesz najmniej napięcia? Przeskanuj swoje ciało i spróbuj zauważyć, gdzie jest najwięcej luzu albo po prostu mniej niewygody.
Szukamy sojusznika jakby.
No tak, no, daj sobie teraz chwilę.
Tak. I państwo też tak mogą robić?
Oczywiście, jeżeli na przykład państwo mają jakiś niepokój w ciele, czy to zacisk w brzuchu, czy jakiś płytki oddech, zachęcam teraz do sprawdzenia, które miejsce w ciele jest najbardziej przyjemne, a jeżeli nieprzyjemne, to przynajmniej neutralne.
Jedno wybrać? Nie, no więcej mam takich.
Takie, które jako pierwsze przychodzi.
No, na przykład tutaj mam.
W udach. I jak odczuwasz, co to znaczy, że tam jest więcej luzu? Czy to znaczy, że są...
Jak to opisać? No, ale czy mogę sobie kolanami poruszać, że tam prowadzą ten ruch? przyciskają ciało mm-hmm. czy stopy do ziemi. Mm-hmm. Są takie sprawcze, bym powiedział.
Okej, super.
Biodra, tutaj mm-hmm. ta górna część. Mm-hmm.
No właśnie, i teraz jak wrócisz uwagą do miejsca, gdzie było napięcie, czyli w szczęce, to jakie masz wrażenia? Czy to się jakkolwiek zmieniło?
Sam nie wiem już, czy się zmieniło. Mm-hmm. Może mm-hmm. to jest takie chcieństwo, wiesz, może to jest mm-hmm. sugestia.
Może, ale nie musi się zmieniać. Ważne jest przenoszenie uwagi. To króciutkie ćwiczenie, czyli przenoszenie koncentracji z ciała, z miejsca, które jest w dyskomforcie, na miejsce, które jest w komforcie, zazwyczaj pozwala zmniejszyć nieco miejsce, w którym czujemy się niewygodnie. Bardzo fajna rzecz nam się pojawiła. Aha. Uczucie, które powiedziałeś, jakie masz w swoich nogach, to jest ruch i sprawczość, czyli przeciwwaga bezradności, która jest obecna w tej sytuacji, gdzie nie ma wpływu na dźwięk, to nie prawda. Jest idealnie. To jest w ogóle istota wychodzenia z doświadczeń stresowych, a w szczególności traumatycznych. To jest szukanie w ciele przestrzeni i możliwości ruchu kontra braku ruchu, frustracji, zamarcia, bólu. Mm-hmm, bo my lubimy utykać w tym, co trudne, i wtedy się zaczynamy zapętlać w tym. I to jest ta sprężyna, która nie chce się ruszyć. Natomiast w pracy z stresem, z napięciem, z nieumiejętnością odpoczywania, potrzebujemy uczyć nasz układ nerwowy, że nawet w beznadziejnym zacisku zawsze jest jakieś miejsce, w którym jest więcej życia i luzu. I to jest bardzo dobry przykład, który teraz się wydarzył.
Jeszcze coś zauważyłem, czy tak się też uśmiechasz, jak na mnie patrzysz, to bardzo miłe. Na początku, jak tak staliśmy, to było z konieczności, żeby w ogóle się nagrało, bo inaczej to by państwo tego nie mogli słuchać. To stanie w miejscu było uciążliwe. A teraz, jak zaproponowałeś to ćwiczenie, zaczynam tańcować nawet.
Tak, bo zobacz, twój system nerwowy...
I zaczyna mi być nawet miło.
To jest też rodzaj rozładowania.
Tak,
raz,
tak,
że
rozładowania.
To jest taki fajny przykład. Ja uważam, że nic się nie dzieje bez przyczyny i również ten dyskomfort, który gdzieś pojawia się z trudnościami technicznymi, nie bez kozery się pojawia akurat na tym nagraniu.
Prawda.
Dlatego, akurat, że tak. Rozmawiamy o dyskomforcie, niemożności znalezienia spokoju. I mamy przykład na żywo, w którym obydwoje nie jesteśmy w strefie komfortu. Mm-hmm. I to jest bardzo fajny in vivo, moim zdaniem,
in vivo.
Odcinek.
W tej strefie dyskomfortu można znaleźć, jak się okazuje, jak się poszuka, komfortu.
Totalnie. I to jest właśnie coś, co bardzo często przydaje się w doświadczeniu pracy z bólem, bo ja sama jestem po operacji kręgosłupa i dużo pracy wykonałam, można powiedzieć, na sobie. I to ćwiczenie, które wykonaliśmy, może być przeogromną pomocą dla osób, które zmagają się z bólem, a ból fizyczny, szczególnie długotrwały, jest bardzo destrukcyjny dla naszej psychiki, bardzo dużym dyskomfortem. Praca z tym bólem właśnie w taki sposób, czyli odklejanie się od tego, co jest najbardziej niewygodne i poszukiwanie miejsc, w których jednak jest więcej komfortu, a zawsze są takie miejsca, to może być paznokieć u małego palca w dłoni, jest drogą do wyjścia z utknięcia, bo nasz system nerwowy działa tak. Im częściej skupiamy na czymś uwagę, tym bardziej my to wzmacniamy. Połączenia nerwowe zaczynają się aktywizować coraz mocniej, coraz intensywniej i my mamy coraz mniejszy dostęp do komfortu. Dlatego takie proste ćwiczenia jak szukanie miejsc, w których jest mniej bólu, mniej napięcia, mniej dyskomfortu, powtarzane często, sprawiają, że te miejsca też są łatwiej dostępne.
Czyli wypieranie takich przykrych doświadczeń to nie jest droga, jak rozumiem, bo często to robimy. Tutaj pozornie jest to samo, ale chyba to nie jest jednak to samo.
Nie, bo zobacz, my nie uciekamy od tego, co trudne.
No właśnie, tak.
My widzimy to, my to nazywamy, my się z tym kontaktujemy. To jest właśnie istota pracy z stresem i z traumą. Nieuciekanie. I to nieuciekanie to może być niezabiegiwanie, niezajadanie, niezapijanie, niezaoglądanie. Nawet czytanie książek nałogowych może być ucieczkowe. Bycie z tym, co niewygodne. To jest taki paradoks, że im bardziej my kontaktujemy się, ale we właściwy spokój z tym, co frustrujące, niewygodne, napięte, tym łatwiej będzie z tej pętli wyjść.
Pomyłkę usłyszałem. We właściwy sposób powinno być, powiedziałeś, we właściwy spokój. To też znaczące.
A, powiedziałam spokój? No, proszę. Tak,
to, no jest tak to jest właśnie to.
Tak, bo my potrzebujemy...
Szukanie spokoju w dyskomforcie, szukanie sprzymierzeńców.
Uciekanie od tego, co niewygodne, zawsze rodzi jeszcze większe napięcie. Tak jak w języku angielskim, the more you persist, the more it resists. Im bardziej ty napierasz, tym bardziej... Tak jak fizyka, coś ci...
Odwrotnie chyba.
No chyba dobrze.
The more you resist, nie?
To może przejdźmy na polski, bo to za dużo bodźców.
Przepraszam, nie chcę się wymądrzać, ale tak mi się wydaje, że odwrotnie. Im bardziej się opierasz, no to rezyst.
Tym bardziej napiera coś na ciebie.
A, to wtedy perzyst.
Mhm. I tak jest z naszą nieumiejętnością zatrzymania się. Im bardziej próbujemy uciec od tego, co trudne, tym bardziej nas to goni. Mhm. A jak się teraz czujesz, jak o tym rozmawiamy? Co z twoją frustracją?
To mi wszystko jedno już. Znaczy, no nie, okay. No nie, no bo... Troszczę się, żeby to ładnie wyszło. Mm-hmm. Ale właśnie, ale pojawił się jednak element zabawy w tym.
Tak.
Bo nawet tutaj te nasze takie przekomarzanki, tak. Te pomyłki znaczące, nieznaczące, tak. Prawda? Mm-hmm. No to już nie jest tak pod wymiar. Mamy luz.
Mm-hmm. W ogóle interakcja społeczna i kontakt, który mamy ze sobą, to, że na siebie patrzymy i też zobacz, jak fajnie my sobie, nasz system nerwowy, nasze neurony lustrzane, czyli te neurony, które odpowiadają u ludzi psychonormatywnych, czyli takich, którzy mają empatię i dostęp do wrażliwości, za odbijanie reakcji drugiej strony zaczynają się dogadywać, bo i ty się kołyszesz, ja się kołyszę. To jest komunikacja, którą mamy i nasze systemy nerwowe się dostrajają teraz do siebie.
Aha, no, no tak.
Też nasz system nerwowy czuje wzajemnie napięcie, ja czuję twoje, ty na przykład czujesz moje. Jeżeli ja się zacznę uspokajać, to wtedy twój system nerwowy też powinien zacząć się uspokajać. To jest taki nieustanny dialog. I to jest też ten kawałek, do którego nawiązałeś, czyli właśnie do teorii poliwagalnej. Jej twórca Porges zwracał ogromną uwagę na to, że jednym z kluczowych elementów w ogóle człowieczeństwa jest wspólnota i bycie z innymi w kontakcie. I na przykład trauma rodzi się wtedy, kiedy jesteśmy sami. Kiedy nie ma nikogo, kto byłby z nami i by nam pomógł. Czasami bycie przy kimś, na przykład po wypadku i po prostu trzymanie go za rękę, może zapobiec powstaniu traumy. I to są tak proste rzeczy. Gdyby między nami postawić ścianę i nie moglibyśmy się widzieć, to stres byłby o wiele większy.
To prawda. Mm-hmm. Ale wiesz, co ciekawe, bo nie wiem, czy ja dobrze myślę. Teraz proszę pani, niech pani powie, pani profesor, ale tak jak mówiłaś o tym orientowaniu się i a propos tego, co teraz powiedziałaś, mam skojarzenie. Czy to nie jest też tak, że jak mamy niebezpieczeństwo, trudne doświadczenie, coś takiego, to chyba pierwsze, co robimy, to się rozglądamy, czy jest jakaś pomoc, nie?
Tak, pierwsze, co robimy, to...
To by pasowało do...
Totalnie, orientujemy się w przestrzeni. To jest kolejna rzecz, którą robimy, żeby nie wejść w stan już dużej traumatyzacji, to jest szukanie pomocy. I jeżeli to się nie uda, nie możesz się zorientować w środowisku, jest na przykład ciemno, ktoś ci zasłonił oczy... Jest to przerwanie zdrowego cyklu orientacji. Jeżeli dodatkowo nie ma nikogo obok, zaczynamy się przełączać na jeszcze niższe poziomy naszego systemu nerwowego, czyli wtedy już się włącza reakcja walki albo ucieczki.
A potem zamrożenie, jak już się nie daje.
Tak, a jeżeli nie możemy się bronić i na przykład mamy oprawcę, które po prostu jest silniejsze, włącza się zamrożenie. System nerwowy przechodzi w taki punkt, w którym ogranicza dopływ bodźców, dlatego często ludzie nie pamiętają i ma to pomóc w świecie zwierząt, a więc także w świecie ssaków, a więc ludzi, przeżyć sytuację bez zbyt dużej świadomości bólu. Po
Czyli
prostu.
To jest właściwie w tym jest, narzekamy na te automatyczne reakcje, ale to jest wielka mądrość w tym.
Absolutnie, dlatego że nasz system nerwowy robi totalnie...
To, co może, tak?
To, co może i wie najlepiej. Na przykład często ludzie się wściekają, są tacy bezradni, że mają ataki paniki, które ich zaskakują w jakichś miejscach i czują się wtedy bezwolni, kontrolowani przez jakieś siły wyższe. Atak paniki jest skrajnym upuszczeniem energii nagromadzonej w układzie nerwowym. Gdyby tego system nerwowy nie zrobił w ten sposób, mogłoby dojść do zawału, do wylewu, bo ta energia jest. Więc patrzenie na nasze ciało... Ja zawsze zachęcam tak patrzenie z miłością, wdzięcznością, bo ono robi najlepiej, jak umie. Na dany moment nie umie inaczej, a my mamy taką możliwość, że możemy nauczyć nasze ciało inaczej reagować.
Jasne. I właśnie tutaj to są próbki i metapoziom.
Tak.
Ale to tak, jakbyśmy byli w konserwie.
W sensie?
Rozmawiamy
co masz na myśli?
O konserwie. Znaczy nasze ciało jest konserwą, puszką, w której mieszczą się te zamrożone różne takie... No myślę, że takie zamrożenia to po prostu kosztuje, to się musi odłożyć.
I stąd też w naszym organizmie powstają różne albo zaburzenia lękowe, albo zaburzenia psychosomatyczne, albo stany depresyjne, albo nadaktywacje, nieumiejętność zatrzymania się, kompulsja do robienia, do nieustannego działania, aż czasami do zajechania się, takiego już odłączenia z wyczerpania. I ten cykl się powtarza, jakbyśmy byli chomikiem w kółku. Potrzebujemy zobaczyć jakby z zewnątrz, że możemy wybrać, kiedy z tego kółka chcemy wyjść.
Chomiczku, może tak już się uspokój, tak?
Na przykład.
Ale to nie pomoże tak powiedzieć chomiczkowi, tylko trzeba jednak
pomóc ciału, tak?
Wszystkie techniki i rodzaj ruchu, który jest ruchem świadomym, się zaśmiałam, bo kosmos właśnie się rozciągnął, a ja miałam mówić o jodze.
To bardzo ładnie.
Wszystkie formy pracy z ciałem świadomej, bo to jest bardzo ważne, takie jak yoga czy tai chi czy qigong, wszystko może być świadomym ruchem, jeżeli my jesteśmy uważni na kontakt z ciałem, są podstawą, która pomaga nam regulować nasz system nerwowy. Mamy wtedy świadome rozładowanie reakcji stresowej. Budujemy wtedy świadomość tego, co ja czuję, jak ja czuję, gdzie ja mam napięcie, co jest niewygodne i tak dalej. Pierwszy dialog, który pomaga nam wyjść z tego zapętlenia, ze stresu, z traumy, z nieumiejętności zatrzymania się.
Tą sprężyną, to jeszcze coś tam dalej jest do powiedzenia na takim poziomie, żebyśmy mogli to zastosować, żeby to było bezpieczne, żebyśmy mogli spróbować, żebyśmy mogli z tym ciałem porozmawiać, posłuchać, co ona mówi, bo coś tam mówi. No i też widzę taką trudność dla wielu z nas zapewne, taką trudnością są te wolne dni. Pięknie, zielono i tak dalej, ale jednak kilka wolnych dni. Czujemy niepokój, co to będzie, jak nie będę miał nic do roboty.
Jakie ja mam korzyści z tego, że cały czas działam. Może za tym stać potrzeba, że nie marnuję czasu. A jaka moja potrzeba stoi za niemarnowaniem czasu? Poczucie bycia zasługującym na uznanie. A jaka moja potrzeba stoi za byciem ważnym, czy za zasługiwaniem na uznanie? I tak dalej. Można schodzić w dół.
I co jest na spodzie?
Na dnie. Tak. Najczęściej dojdziemy do bardzo, bardzo wczesno dziecięcych przekonań, na przykład o tym, że człowiek, który nie wykonuje pracy, jest niewartościowy, albo że odpoczywanie jest związane z niezasługiwaniem na szacunek. Ale to mogą być też inne, głębsze tematy, na przykład to się bardzo często zdarza w traumie, że zatrzymanie, czyli odpoczynek, kojarzy nam się z zagrożeniem. Bo na przykład kiedyś byliśmy w sytuacji, gdzie wbrew naszej woli zostaliśmy zatrzymani. To może być napaść, wypadek, sytuacja, w której nasze ciało zapamiętało, że bezruch, zatrzymanie jest niebezpieczne, bo oznacza brak wyboru. Jeżeli za tym stoi takie doświadczenie, to ja już myślę, że to nie jest na pracę
samodzielną, tylko poprosić o pomoc.
Na spotkanie się z jakimś specjalistą.
No ale gdyby to tak nie było, aż tak, to jest dalej z tą sprężyną. Coś jeszcze? Ruch numer 3, ruch numer 4. Da się?
Jeżeli już złapaliśmy orientację, złapaliśmy ziemię, wachlarz technik, który mamy, to jest oddech. Oddech.
To jak ten piesek. Ten piesek to jest taki na pół pokoju.
No pół pokoju może nie, ale
na
tak.
Na ćwierć, no dobrze.
Niech będzie. Oddech jest taką naszą bramą do rozluźniania sprężyny. Jednym z bardzo nielicznych narzędzi, które pomagają nam zmieniać stan naszego układu nerwowego. Zorientowaliśmy się w przestrzeni, znaleźliśmy rzecz, która nam się dobrze kojarzy. Kolejny etap to jest zwrócenie uwagi na to, w jaki sposób oddychamy. Możemy teraz sobie wziąć kilka takich oddechów, naturalnie, bez myślenia nad tym, jak oddycham, i zauważyć, czy na przykład mam tendencję do brania dłuższych wdechów, czy do dłuższych wydechów. Czy mam tendencję do oddychania klatką, czy brzuchem. Bo to wszystko ma znaczenie dla tego, czy nasz system nerwowy się umie relaksować, czy nie.
Cały odcinek zrobiliśmy o tym w K3.
Pewnie nie wszyscy wysłuchali, więc polecam dla takich osób, które nie robiły wcześniej takich ćwiczeń, położyć dłoń na swoim brzuchu i oddychać w taki sposób, żeby na wdechu brzuch przede wszystkim się rozszerzał, a z wydechem rozluźniał. I dodatkowo skupić się na tym, żeby nasz wydech był nieco dłuższy i nieco głębszy niż wdech. I oddychanie torem właśnie brzusznym, czasem też mówimy, że torem dolnożebrowym, i wydłużanie wydechów to jest kolejny element, który pomaga nam tą sprężynę rozluźnić, ponieważ nasz system nerwowy odbiera spowolnienie oddechu jako sygnał do obniżenia napięcia. I dodatkowo w ten sposób uaktywniamy nerw błędny. Który, jeżeli dobrze działa, pomaga nam obniżać napięcie w systemie nerwowym.
Tak.
I pomaga nam się rozluźniać i odpoczywać.
Ścieżka ciała, to wszystko razem,
tak,
prawda?
Tak.
No jak to się ma do takich technik? Są różne techniki, że można się do tego stresu dobierać przez myśli. Można. Też dobrze.
Jak najbardziej.
To znaczy zobaczyć, że to jest taki balet chmur na niebie, tak upraszczając. Albo, że te myśli no, po prostu są, nasz umysł je produkuje, dziękuję ci, umyślę. Dziękuję bardzo.
Tak.
Mindfulness z tego cyklu, jak to się ma do tej pracy z ciałem?
Nasz system nerwowy nie odróżnia, czy dana myśl jest faktem, czy jest wyobrażeniem. Więc jeżeli my myślimy, martwimy się, przejmujemy się rzeczami, które miały się wydarzyć, obawiamy się takich, które mogą się wydarzyć, to nasz system nerwowy zaczyna pracować w takiej samej aktywności, jak gdyby to działo się na żywo. Więc absolutnie kontrola swoich myśli i umiejętność patrzenia na myśli jako wytwór, tak jak powiedziałeś, jak chmury na niebie, a nie jako naprawdę objawioną, jest już podstawą sztuki medytacji i może być wspaniałym uzupełnieniem pracy z ciałem.
Ale uzupełnieniem.
Uzupełnieniem, ponieważ trauma i stres wydarza się w ciele. To trochę tak, jakby system nerwowy mówił po chińsku, a głowa po angielsku i próbowalibyśmy jemu wytłumaczyć w języku, którego nie rozumie. No. Pracujemy z ciałem i mówimy językiem ciała prostym, cielesnym, w tu i teraz.
A myśli jakby stanowią obsługę tego dalej, prawda?
Przy bardzo dużym napięciu, przy bardzo dużym stresie, chyba wszyscy mamy to doświadczenie, że mówienie sobie uspokój się, przecież nic się nie dzieje, nie martw się na zapas, nie działa. No dlatego, że nie jesteśmy w stanie rozmawiać z ciałem językiem głowy, po prostu.
To trzeba najpierw rozładować.
Tak, rozładować napięcie, potem znaleźć ukojenie i dopiero w tym ukojeniu, jeżeli wkraczamy na ścieżkę, na której uczymy się regulować swój system nerwowy i zarządzać swoim stresem, to ciało jest zawsze dla nas punktem wyjścia.
Coś jeszcze z tą sprężyną?
Tak.
No, jeszcze może coś zostało.
Rewelacyjne i bardzo proste narzędzie. To jest akurat już narzędzie, które trochę włącza głowę. Jest to szukanie zasobów. Danie sobie takiej chwili, albo nawet wypisujemy sobie na przykład 5 rzeczy, które są dla nas zasobem. Co to znaczy? Zasób to jest coś, co koi nasz system nerwowy. To będzie leżenie na plaży, dla kogoś to będzie jazda na rowerze, pieczenie ciasta. Coś takiego, co daje nam spokój, samoukojenie. To mogą być wspomnienia z wakacji, to może być cokolwiek, ważne, żeby zasób był czysty. To znaczy, nie wyobrażam sobie, że relaksuję się na plaży i że na przykład boję się, że utonę. Nie wybieramy zasobów, które mają tak, ale czysty zasób.
No i
czyli taki, który nasz system nerwowy uważa za super relaksujący i jak już rozładujemy napięcie. Przyszliśmy te poprzednie kroki. Orientację, uziemienie, rozładowanie napięcia, jeżeli ono było wyrzucenie, pobieganie, wytańczenie, oddech. Wtedy możemy sobie pomyśleć na przykład o jakimś naszym zasobie z tej listy, który akurat dzisiaj nam najbardziej pasuje i wyobrazić sobie, że odczuwamy go wszystkimi zmysłami. Jakby przywołać ten zasób do ciała.
Nie wiem, czy to łapię.
Czyli na przykład, a masz jakiś swój zasób?
Jakiś tam mam.
A podzielisz się? Coś, co ciebie bardzo relaksuje, jest dla ciebie czystą przyjemnością. Odpoczywasz w tym.
Lubię chodzić z kijkami.
Super.
Lubię słuchać muzyki.
A to wybierz sobie taki jeden, który dla ciebie teraz jest najbardziej dostępny.
Stan Getz. Słuchałem dzisiaj Stana Getza i jest po prostu zachwycający.
Doskonale. Aha, no to jakbyśmy mieli to potraktować jako ćwiczenie, to teraz bym ciebie poprosiła, żebyś przypomniał sobie ten moment, w którym słuchałeś tego wykonawcy i przypomniał sobie dźwięki, jakie wtedy towarzyszyły tej czynności. Jaka to była muzyka. Może w tle jeszcze świergot ptaków, może szum wody gdzieś w kaloryferze. Cokolwiek, co było obecne w tej chwili. Thank you. A czy jakiś zapach był w tym momencie? Może piłeś kawę, może tak herbatę? Było. Aha. Przez chwilę skup uwagę w tym wspomnieniu na wrażeniu zapachu. A teraz zmysł dotyku. Co czuło twoje ciało? Czy siedziałeś na fotelu, czy leżałeś, czy może chodziłeś? I żebyś przypomniał sobie skórę, na przykład dłonie, czy nogi, czy jakąś inną część ciała, z czym ona się wtedy kontaktowała.
Rozumiem, dobrze, łapię.
I wzrok mamy też, kiedy sobie przypominamy, co widzieliśmy. I w końcu możemy też przejść nawet na uczucia, czyli jakie towarzyszyły nam emocje w tej czynności. Może była to radość, spokój, zachwyt, wzruszenie. Odwołujemy się do naszej listy zasobów.
A smutek też jest zasobem?
Tutaj wskakujemy na temat czystego zasobu. Czyli jeżeli szukasz zasobu, który ma być dla ciebie wsparciem, to zasób, że słuchałem przepięknej muzyki, ale na przykład przypomniałeś coś smutnego i zatem to już nie jest dobry zasób na ten moment. Nie, dlatego że twój system nerwowy...
Ale to nie jest przerażenie, ani jakieś takie niebezpieczeństwo, to... taki smutek. No wiesz, taki może być ładny smutek.
Ty potrzebujesz sam sobie odpowiedzieć, czym jest ten smutek. Jest wzruszeniem, nostalgią, czy może żałobą. To no
tak,
już
to ma
jest...
wiele postaci. Tak, rozumiem. Tak.
Natomiast chodzi nam o to, żeby mieć taką listę. To jest bardzo fajne ćwiczenie, jeżeli jesteśmy osobami w bardzo dużym napięciu, wypisane na przykład 5 czy 3 nasze zasoby, one oczywiście też się zmieniają i w momencie, kiedy zaczynamy się zapętlać w jakiś stres, w napięcie, w nieumiejętność zatrzymania, dać sobie tak kilka minut na pobycie z tym wspomnieniem i doświadczaniem go możliwie wszystkimi zmysłami.
Jeszcze chciałbym cię zapytać o taką rzecz.
Tak. Pies ma jakiś sen, w którym coś gania.
No tak. Coś mi się wydaje, że mamy wielkie szczęście, że my w ogóle możemy o tym rozmawiać. Bo są tacy ludzie, być może to nasi rodzice, dziadkowie, no nie wiem. Są tacy ludzie wśród nas, że po prostu przeżyć. Mam ogromny luksus, że w ogóle możemy o tym rozmawiać i się bawić w te dziwne hipisowskie zabawy. No przepraszam, trochę się wygłupiam. Ja to poważnie traktuję, że mamy taki luksus, mówiąc krótko, że my możemy mówić o życiu, a nie tylko o przeżyciu.
Mamy w naszym pokoleniu dostęp, raz, że do wiedzy, 2, do specjalistów, a 3, że mamy też wbrew pozorom na to czas. My nie musimy stać w kolejkach z kartkami po mięso godzinami, pracować na 3 zmiany w fabryce, tak jak nasi rodzice, ani siedzieć w okopach.
Nie musimy, tak?
Nie musimy.
Będziemy na mniej zarabiać być może, ale
tak,
nie musimy.
Ale tak, ale na pewnym poziomie to wybieramy. Słyszałam to zdanie od mojej nauczycielki, że kiedy właśnie przytłacza nas coś w życiu i jesteśmy na przykład w kryzysie, czy w jakimś doświadczeniu bardzo dla nas trudnym, zmiana perspektywy, frustrację na ciekawość, o czym jest to doświadczenie, co ono ma mnie nauczyć, ciekawość, co ja mogę z tego wziąć i dokąd mnie to doprowadzi, to jest często samo w sobie uwalniające. To samo takie spojrzenie, to jest ciekawe, że ja w ogóle mogę to eksplorować, że na przykład jestem pierwszym pokoleniem, które właśnie nie ma za zadanie przeżyć wojnę, przeżyć komunę, przeżyć biedę, przeżyć szalejący kapitalizm, w końcu może żyć, ale właśnie poszerzanie tego życia jest też związany z większą odpowiedzialnością za siebie, za swoje emocje, za swoje wybory. To jest bardzo ważny wątek. Stawanie w byciu dorosłym człowiekiem, który bierze odpowiedzialność za siebie, za swój stan, za swój system nerwowy.
To miało być o odpoczynku, ale...
Ale, no właśnie, tak, ale myślę sobie, że odpoczynek jest też wypadkową umiejętności zatrzymania się, żeby się móc zatrzymać. Czasami trzeba zrobić spory porządek w swoim wnętrzu, żeby to zatrzymanie nie było zatrzymaniem w lęku i w napięciu.
W takiej ciekawości, co może się zdarzyć.
Też tak myślę, że ta ciekawość to jest w ogóle coś takiego, co nas prowadzi do dużej wolności wewnętrznej.
Bardzo ci dziękuję. Kamila Karpińska.
Dziękuję.
Proszę się nie gniewać na
i pies chrapał w tle i szczekał.
Tego pomieszczenia.
Ale to jest właśnie życie, to jest umiejętność adaptacji sprężyny do tego, co jest.
No właśnie.
To jest właśnie ten komfort w dyskomforcie, to jest istota bycia człowiekiem, który potrafi być nawet w dyskomforcie.
Tak jest, no to miłej, fajnej majówki Państwu życzymy. I
dużo odpoczynku i rozluźnienia w zatrzymaniu.
Dziękuję bardzo Tobie i
dziękuję.
Psu kosmosowi, w ogóle kosmosowi tak, tak. też.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Poszło. Odpoczywajcie. Spotkajmy się za tydzień. Bardzo dziękuję za tę wyprawę. No i czekam na kolejne. Bardzo dziękuję patronom i patronkom. Dziękuję Zofii Dzik, dziękuję Monice Wejman, dziękuję wszystkim. I zapraszam na Patronite, gdyby ktoś chciał dołączyć. I proszę o te takie gwiazdki na Spotify, proszę o suby na YouTubie. To pozwoli dotrzeć do kolejnych słuchaczy. Niech i oni się cieszą, niech im będzie dobrze. No i na koniec jeszcze raz boski, wspaniały Stan Getz. Do usłyszenia. Dariusz Bugalski. Thank you.